pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W Belwederze w piątek odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Prezydent na piśmie przedstawił swoją opinię na temat poprawek PiS do jego projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które otrzymał w zeszłym tygodniu. Ich treść nie jest dokładnie znana, wiadomo jedynie, że dotyczą między innymi rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał, jak proponuje prezydent, większością 3/5 głosów wybrać członków KRS-ów, sędziów. Prezydent ma zastrzeżenia do części poprawek PiS. Niektóre z uwag są zasadnicze. Rozmowa była dobra i przybliża nas do kompromisu, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.
Pan prezydent przedstawił na piśmie panu prezesowi uwagi do poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Co do niektórych tych poprawek, które zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia. Co do innych, zastrzeżeń nie ma. Pan prezes dostał te uwagi na piśmie. Atmosfera spotkania była dobra. Pewnie będzie kontynuowana ta dyskusja o tych poprawkach na kolejnym spotkaniu. Teraz pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało to, co pan prezydent przedstawił, przeanalizować. Można się spodziewać kolejnego spotkania pana prezydenta z panem prezesem. To była dobra rozmowa, która, tak powiem, myślę, że przybliża nas do kompromisu i do tego, żeby, co jasno chcę podkreślić, ustawy, które przygotował pan prezydent, które są zgłoszone już w Sejmie, były w najbliższym czasie procedowane.
Z kolei rzecznik PiS-u Beata Mazurek powiedziała, że wszystko idzie ku porozumieniu. W tej chwili odbędzie się analiza uwag prezydenta Andrzeja Dudy do poprawek PiS. Kolejne spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, poinformowała Beata Mazurek. Pod koniec września do Sejmu wpłynęły projekty prezydenta Andrzeja Dudy, nowela ustawy o KRS i nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Wcześniej prezydent zawetował przygotowane przez PiS oraz rząd nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nowelę ustawy o KRS, wytykając im między innymi niekonstytucyjność części przepisów. Za nami pierwsze spotkanie rządowego zespołu do spraw systemowych rozwiązań w służbie zdrowia. Nie uczestniczyli w nim jednak prowadzący głodówkę lekarze, rezydenci. W rozmowach wzięli udział natomiast między innymi przedstawiciele ministerstw zdrowia, rodziny, finansów i cyfryzacji, a także przedstawiciele środowiska pacjentów i części medycznego. Jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi, że stara się coś zrobić, ale uważamy, że należy uruchomić większe środki finansowe na ochronę zdrowia i doprowadzić do prawdziwej reformy w służbie zdrowia, mówili przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych. Fizjoterapeuta Renata Archacka zwracała uwagę, że w efekcie zmian demograficznych za 3 lata opieki w systemie ochrony zdrowia będzie potrzebowało dwukrotnie więcej osób.
W związku z tym możemy dzisiaj już wyszacować, jakie będą potrzeby związane z usługami medycznymi w naszym społeczeństwie. Proszę jeszcze zauważyć, że jeżeli chodzi o strukturę wiekową osób, to osoby w wieku 65 lat i powyżej obecnie stanowią około 6 milionów i jest to 15% polskiego społeczeństwa. Natomiast za 3 lata prognozowanych jest tych osób około 7 milionów 200 i będzie to 20% naszego społeczeństwa. Natomiast za 13 lat będzie to 25% społeczeństwa polskiego. Czyli, mówiąc krótko, co czwarty Polak będzie w wieku 65 lat. Przy obecnych nakładach na służbę zdrowia jest to naprawdę bardzo niewiele i to jest sytuacja katastrofalna.
Z kolei prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas stwierdziła, że jeżeli istnieje jakakolwiek forma dialogu, to należy ten dialog przyjąć i podtrzymywać. Była to poważna dyskusja z jednej strony na temat tego, jak racjonalizować wydatki na służbę zdrowia, a z drugiej strony jak zagospodarowywać środki, które są na ten cel planowane, ocenił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
I tutaj było dużo głosów na temat konieczności takich systemowych, głębokich zmian dotyczących na przykład większych akcentów na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, na różnego rodzaju wczesne interwencje, na deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej, a drugi obszar dyskusji, no to były z kolei różnego rodzaju postulaty, na jakie cele dodatkowe środki, które będą pojawiać się w służbie zdrowia z kolejnymi latami, kierować, czyli o priorytetach. I tutaj była mowa o takich obszarach jak po pierwsze wynikające z konstytucji zadania szczególnej opieki nad niektórymi grupami pacjentów, takich jak na przykład dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, osoby w wieku podeszłym.
Kolejne spotkanie zespołu planowane jest za 2 tygodnie. Minister podkreślił, że zaproszenie dla rezydentów cały czas jest aktualne. Protestujący domagają się między innymi wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w 3 lata. Rząd ma we wtorek przyjąć ustawę, która przewiduje mniejszy wzrost, bo do 6% PKB w 2025 roku. Prace zespołu mają się zakończyć do 15 grudnia. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano w piątek projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zgodnie z zapowiedzią regulacja zakłada między innymi zadośćuczynienie w wysokości do 20% wartości utraconego mienia i zakaz zwrotów w naturze i nieruchomości z lokatorami. Projekt przewiduje też zakaz ustanawiania kuratorów, uprawnienie do roszczeń tylko osób z pierwszej linii pokrewieństwa i małżonków, zakaz zwrotu nieruchomości na osoby zmarłe i reaktywowane spółki. W telewizji Trwam o konieczności przyjęcia ustawy mówił wiceminister sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskich reprywatyzacji Patryk Jaki. Jak podkreślał, Polski nie stać na brak ustawy reprywatyzacyjnej.
Polska przez brak ustawy reprywatyzacyjnej traci rocznie miliardy, dlatego że sądy przyjmują doktryny za pośrednictwem orzeczeń w poszczególnych sprawach dotyczących reprywatyzacji, że oddaje się 100% w naturze plus odszkodowanie i to często nie prawowitym właścicielom, tylko wyspecjalizowanym grupom. Dlatego my musimy uchwalić ustawę reprywatyzacyjną dużą, żeby położyć temu raz na zawsze kres. Bo problem z dzisiejszymi roszczeniami jest jeszcze taki, że te roszczenia są bezterminowe. To powoduje, że nasze wnuki będą mieć z tym problem, że może się okaże, że za 100 lat te grupy się jeszcze bardziej wyspecjalizują i na przykład tam, gdzie nasze dzieci pójdą do przedszkola czy do żłobka, nagle się okaże, że trzeba to zreprywatyzować i trzeba to oddać jakiemuś handlarzowi roszczeń, który przyniósł taki dokument z Brazylii. Po prostu my musimy skończyć z tym cyrkiem.
Projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej przewiduje także ograniczenie czasu na złożenie roszczeń. Będzie na to tylko rok, a roszczenia mają być wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa. Według szacunków ustawa będzie kosztować od 15 do 20 miliardów złotych. Ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Resort Sprawiedliwości zapowiada, że projekt trafi teraz do szerokich konsultacji. W szpitalu zmarła jedna z osób zaatakowanych przez nożownika w Stalowej Woli, poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. To około 50-letnia kobieta, poszkodowanych jest 10 osób. Do ataku doszło w piątek po południu w jednej z galerii handlowych w mieście. Napastnik został ujęty przez klientów galerii i przekazany policji. Policja poinformowała, że to 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Był trzeźwy i dotąd nienotowany. Po tej tragicznej informacji premier Beata Szydło rozmawiała z szefami poszczególnych resortów, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.
Bardzo smutna informacja, ale niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji pani premier natychmiast skontaktowała się z prezydentem Stalowej Woli, rozmawiała również z ministrem zdrowia, także z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Służby podjęły niezwłocznie działania, policja również prowadzi czynności mające na celu ustalić okoliczności tego zdarzenia, wyjaśnić co było motywem przede wszystkim działania sprawcy. Również minister zdrowia został zobligowany przez panią premier do tego, aby w ramach służby zdrowia szpitale również podjęły odpowiednie działania, by pomóc osobom poszkodowanym.
Nic nie wskazuje na to, aby atak 27-letniego nożownika w galerii handlowej w Stalowej Woli był atakiem terrorystycznym lub motywowanym pobudkami ideologicznymi, poinformował komendant wojewódzki policji w Rzeszowie. Śledztwo w sprawie ataku nożownika wszczęła prokuratura. W piątek doszło do ataku na biuro poseł PiS Anny Sobeckiej w Toruniu. Polityk poinformowała, że do budynku przy ulicy Mickiewicza wtargnął agresywny mężczyzna, wykrzykując: "Zrobię z wami wszystkimi porządek". Dzięki szybkiej interwencji ochrony nikomu nic się nie stało. Sprawą zajęła się toruńska policja. Polityk apeluje o zaprzestanie mowy nienawiści, a także o spokój i rozwagę podczas dyskusji na tematy polityczne i społeczne.
Tym bardziej jest to przykre, że dzieje się to, bo niedawno mieliśmy 7. rocznicę napaści na biuro w Łodzi, gdzie zginął pan Rosiak. I myślę, że motywem do takiego działania są wszelkie wystąpienia publiczne i te dyskusje, które odbywają się w mediach, którym często brakuje merytorycznych przesłanek, a polegają one na podjudzaniu, szczuciu przeciwko sobie ludzi i w związku z tym to jest główny powód do takich zachowań agresywnych.
Poseł Anna Sobecka zaapelowała także o zaniechanie podjudzania i szczucia przeciwko sobie nawzajem oraz o dyskusję polityczną opartą na merytorycznych przesłankach. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Negocjacje w sprawie Brexitu, kryzys migracyjny oraz propozycja nowej metody pracy unijnych państw, tak zwany program przywódców, to główne tematy dwudniowego szczytu Unii Europejskiej, który w piątek zakończył się w Brukseli. Na konferencji po szczycie premier Beata Szydło powiedziała, że część rozwiązań problemów Unii Europejskiej mamy już uzgodnionych, ale są jeszcze takie kwestie jak kryzys migracyjny czy dyrektywa o pracownikach delegowanych, które wymagają dyskusji, oświadczyła. W negocjacjach z Wielką Brytanią, jak dodała premier, mamy impas, jeśli chodzi o kwestie finansów, a postęp w sprawie obywateli Unii Europejskiej. Unia Europejska musi przeprowadzić konieczne reformy, żeby zachować swoją jedność, podkreśliła premier Beata Szydło.
Są jeszcze tak poważne kwestie, jak chociażby kryzys migracyjny, czy też dyrektywa o pracownikach delegowanych, czy kwestie dotyczące klimatu, te sprawy bieżące, które wymagają przede wszystkim jeszcze zastanowienia, dyskusji i wypracowania konsensusu. No i jest ten plan szerszy, czyli reforma Unii Europejskiej, a więc zajęcie się sprawami w dłuższej perspektywie bardziej strategicznymi. Polska od dawna, jako pierwszy kraj, wystąpiła z propozycją, iż Unia Europejska musi przeprowadzić konieczne reformy po to, żeby mogła zachować swoją jedność i by mogła poradzić sobie, radząc sobie z tymi wyzwaniami, mogła poszerzać się, rozwijać i być rzeczywiście partnerem, który jest konkurencyjny, który jest stabilny.
Premier odniosła się także do nowej metody pracy krajów członkowskich. W programie szef Rady Europejskiej zaproponował dyskusje polityczne w gronie szefów państw i rządów na najtrudniejsze dla Unii Europejskiej kwestie. W ten sposób mają zostać odblokowane sprawy, co do których nie ma porozumienia na niższym szczeblu. W opinii szefa Rady Europejskiej instytucje unijne powinny zacząć rozwiązywać praktyczne problemy obywateli Unii Europejskiej. Premier Beata Szydło po szczycie wskazała, że trzeba będzie sprawdzić tę metodę w praktyce.
Po pierwsze, jeżeli nie zostaną rozwiązane te bieżące problemy, które przed nami stoją, to właśnie to jest dobra okazja do tego, by metodę not decyzyjnych przetestować. Jako przykład mogę Państwu podać kwestię dla Polski niezwykle istotną, dotyczącą spraw związanych z klimatem. Jeżeli nie będzie postępu w sprawach związanych z klimatem, to ja zaproponuję, żeby na grudniowej Radzie właśnie ta kwestia została postawiona i byśmy tę metodę przetestowali, metodę, która została dzisiaj zaproponowana i przyjęta.
Na szczycie poruszono także kwestię NS2. Nie ma jednomyślności w sprawie mandatu negocjacyjnego dla Komisji Europejskiej do rozmów z Rosją w sprawie Nord Stream 2. Sprzeciwiają się temu między innymi Niemcy, do których ma prowadzić gazociąg. Sprawę inwestycji wczoraj w trakcie szczytu Rady Unii Europejskiej w Brukseli podniosła Polska. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.